Jim Risch, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu USA, poinformował, że do projektu amerykańskiej ustawy o budżecie resortu obrony na rok finansowy 2020 wpisano sankcje na firmy uczestniczące w budowie Nord Stream 2. Myślę, że Rosjanie będą musieli szukać innej drogi. Tak stwierdził senator. A co w takim razie twierdzi Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu energetyka24.pl, który jest już z nami w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry. Co twierdzą na temat sankcji, jeżeli chodzi o amerykańskie możliwe instrumenty wpływu na spółki zaangażowane w Nord Stream 2? Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że to, co słyszeliśmy podczas tego szczytu bezpieczeństwa w Halifaxie, nie jest pierwszą zapowiedzią dotyczącą nałożenia amerykańskich sankcji na ten kontrowersyjny podbałtycki gazociąg. Takie same zastrzeżenia, takie same, można powiedzieć, zapowiedzi wygłaszał ambasador USA w Berlinie Richard Grenell na początku tego roku w liście rozesłanym do niemieckich spółek uczestniczących w przedsięwzięciu o nazwie Nord Stream 2, kiedy ostrzegał, że dalsze uczestnictwo właśnie w budowie tego gazociągu będzie się wiązało z amerykańskimi sankcjami. W tak mniej więcej podobnym tonie przemawiali już przedstawiciele zarówno Kongresu, jak i administracji prezydenta. Natomiast no, warto zauważyć na wstępie już, że prezydent Donald Trump ma w tym momencie instrumenty umożliwiające mu nałożenie sankcji na te spółki. To jest możliwe dzięki specjalnej ustawie Countering America Adversaries Through Sanctions Act, która została przyjęta w lipcu 2017 roku i ona nadaje prezydentowi USA możliwości do właśnie sankcjonowania tych podmiotów, które są zaangażowane w budowę przedsięwzięcia energetyczne związane z Rosją.
Na może to robić zupełnie bez pytań Kongresu o to.
Tam są określone procedury. Tam generalnie jest procedura, która zakłada też uczestnictwo w Kongresu. Natomiast takiej inicjatywy na razie prezydent Trump nie przejawił. Co więcej, na szczycie w Helsinkach, kiedy spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, no był dziwnie zachowawczy, jeżeli chodzi o chociażby kwestie gazociągu Nord Stream 2. Sam Nord Stream 2 jest już w dosyć istotnej fazie zaawansowania. W tym momencie dzięki ruchom Danii, która spowolniła budowę tego gazociągu oraz no, dzięki temu, że wdrożono nowelizację dyrektywy gazowej w Unii Europejskiej, jego opłacalność jest już jeszcze bardziej kwestionowana i jego harmonogram budowy przesunął się. Nord Stream 2 miał być ukończony do końca tego roku. Wiemy, że tak się już na pewno nie stanie. Prawdopodobnie gazociąg ten zostanie oddany do użytku w połowie roku przyszłego, kiedy będą możliwe prace w niemieckiej strefie ekonomicznej. Tam trzeba wykonać spaw łączący część duńską z częścią niemiecką. Niestety te prace są tam niemożliwe, niestety dla Gazpromu i jego kontrahentów, z tego względu, że te wody są objęte zakazem wykonywania prac budowlanych ze względu na ochronę kaczki morskiej.
Przez cały rok?
Do końca maja przyszłego roku i do tego momentu tak naprawdę Nord Stream 2 prawdopodobnie nie zostanie oddany do użytku. Natomiast on już jest no, w takiej fazie zaawansowania, która sprawia, że Stany Zjednoczone musiałyby naprawdę pójść na ostrą wojnę handlową z tymi spółkami poprzez właśnie sankcje.
No żeby... właśnie, a co oznaczają te sankcje? Czyli to jest w budowie Nord Stream 2 uczestniczy około tam ponad 600 firm. Co oznacza co oznaczają sankcje od Stanów Zjednoczonych?
To są sankcje skierowane przede wszystkim w te pięć głównych podmiotów zaangażowanych w gazociąg Nord Stream 2, czyli w Uniper, Wintershall, OMV, Engie, Gazprom też. To są te spółki, które odegrały kluczową rolę, jeżeli chodzi o powstanie tego gazociągu. Zwłaszcza tutaj te spółki zachodnioeuropejskie. No, jeżeli chodzi o sam fakt finansowania budowy Nord Stream 2, a także możliwości manewrowania w ramach prawnych prawodawstwa unijnego, odegrały bardzo istotną rolę dla tego projektu. Więc to one przede wszystkim powinny się niepokoić ruchom Waszyngtonu. Też z innego powodu, mianowicie dlatego, że Gazprom jest postrzegany jako spółka będąca no, można powiedzieć, narzędzie w rękach Kremla. Gazprom to jest spółka rosyjska państwowa i rosyjscy dziennikarze, Michał Zygar, ale także Walerii Paniuszkin, napisali książkę Gazprom, rosyjska broń, która dosyć dobrze opisuje to, jak Rosja wykorzystuje swojego gazowego giganta, dlatego w tym momencie, no, tutaj prymat biorą interesy polityczne nad gospodarczymi. No, ale te spółki zachodnioeuropejskie, obracające się już w zupełnie innych realiach, jeżeli chodzi w porównaniu z Gazpromem, no muszą się liczyć z tym, że Stany Zjednoczone mogą wywrzeć na nich istotną presję. Pytanie, jak istotną? Bo cały czas obracamy się w takiej niesformalizowanej przestrzeni, gdzie brakuje konkretów dotyczących tego, jaki wymiar powinny przybrać te sankcje, jakie one przybiorą i czy ewentualnie przybiorą, czy one na pewno zostaną wdrożone.
No załóżmy, żeby zostałyby wdrożone i wymiar byłby na tyle duży, że te zachodnie spółki wycofałyby się z budowy. Załóżmy. Czy teraz Rosja na pewno ma pieniądze na budowę? W to nie wątpimy. A czy ma odpowiednie technologie, aby dokończyć budowę sama?
Rosja i ma pieniądze, i ma technologię. Jeżeli, dajmy na to, już na początku przyszłego roku spółki zaangażowane w Nord Stream 2 spotkałyby się z sankcjami Ameryki, no to Rosjanom nie zostało wiele, jeżeli chodzi o dokończenie gazociągu Nord Stream 2. No pytanie, czy to nie jest sygnał chociażby do niemieckiego, do państwa niemieckiego, które w tym momencie, można powiedzieć, majstruje przy implementowaniu prawa unijnego do swojego porządku prawnego. Mowa tu oczywiście o znowelizowanej dyrektywie gazowej, która ma uszczuplić możliwości korzystania z gazociągu Nord Stream 2, wypełnić pustkę prawną, która otacza do tej pory to przedsięwzięcie. I jeżeli ten sygnał sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych przyjmiemy jako ostrzeżenie dla chociażby Bundestagu, który nie tak dawno próbował ominąć rygory prawa unijnego, implementując tę znowelizowaną dyrektywę, no tutaj to już nabiera takiego wymiaru, te sankcje nabierają takiego wymiaru upominawczego. Znaczy Stany Zjednoczone po prostu mitygują swojego niemieckiego partnera, bo Niemcy cały czas, pomimo pogorszenia się relacji, są partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie. Natomiast no, Ameryka jasno mówi, że nie chce gazociągu Nord Stream 2, nie chce tego, żeby Europa popadała w dalsze uzależnienie od Rosji. Amerykanie widzą, co Rosjanie robią w Europie i to tego, że już teraz Rosja jest kluczowym dostawcą błękitnego paliwa na stary kontynent. Widzą to, że Rosjanie są zaangażowani w przedsięwzięciach energetycznych, takich jak chociażby budowa elektrowni jądrowej węgierskim Pakszu, budowa jednej z fińskich elektrowni jądrowych, a także budowa gazociągu Turk Stream, będącego tak naprawdę południowym Nord Streamem. Oczywiście o Tut Proposion Garde z mniejszymi przepustowościami, ale jednak też istotnymi, jeżeli chodzi o dostawy błękitnego paliwa do Europy. Amerykanie to wszystko widzą i oni starają się kontrować Rosję na tym polu, używając do tego swoich możliwości. Ameryka jest teraz największym producentem gazu na świecie i to właśnie przez pryzmat tego rynku gazowego ta rywalizacja może być dostrzegana, zwłaszcza w Polsce, ze względu na nasz terminal LNG. Niemniej no, Waszyngton dostrzega też to, że jest no, w defensywie, jeżeli chodzi o tą grę z Rosjanami w Europie. Dlatego liczy na takich partnerów jak Polska.
A komu Stany Zjednoczone w tym momencie w Europie, oprócz Polski, sprzedają skroplony gaz?
Dostawy odebrała też Litwa dzięki swojemu gazoportowi w Kłajpedzie. Natomiast cały czas otwartą kwestią jest budowa dwóch niemieckich terminali LNG w okolicach Hamburga, gdzie Ameryka również mogłaby dostarczać swoje paliwo. I to są ustalenia, które wyniknęły tak naprawdę z konferencji bezpieczeństwa w Monachium tegorocznej, gdzie tak naprawdę całość rozmów przebiegała w tle batalii o znowelizację tej dyrektywy gazowej, która obejmuje Nord Stream. Więc to wszystko jest powiązane. Tutaj, jeżeli chodzi o Europę, no to przeplatają się na tym gazowym podwórku europejskim interesy przede wszystkim Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, no a także mniejszych krajów, mniejszych graczy, którzy chcą również stworzyć taką swoją politykę do istnienia na tym trudnym terenie, czyli między innymi Polski.
To co z cenami gazu w takim razie? Nord Stream pojawia się, Nord Stream 2. Jak wygląda cena gazu w Polsce? Czy możemy ją lepiej negocjować ze Stanami, czy właśnie zupełnie odwrotnie?
To jest pytanie tak naprawdę o to, czy Polska zamierza po uruchomieniu gazociągu Nord Stream czerpać gaz z tego połączenia. Jeżeli tak, to będziemy go czerpać przez Niemcy. Natomiast to by było niekorzystne z kilku podstawowych powodów. Przede wszystkim gaz rosyjski to jest paliwo, na które nie wolno patrzeć tylko w takich kategoriach libertariańskich, wolnorynkowych, bo ono jest obarczone istotnym ładunkiem politycznym. I tutaj znowu wrócę do tej książki, o której mówiłem na początku, czyli do książki Gazprom, rosyjska broń, która bardzo dobrze opisuje to, jak Rosjanie grają politycznie swoimi surowcami energetycznymi, jak starają się wywierać presję właśnie za pośrednictwem chociażby gazu. To odczuli Ukraińcy podczas wojen gazowych, kiedy doprowadzono do takiego szantażu, używając surowców energetycznych. To odczuliśmy także my, Polacy, podczas szczytu NATO w Warszawie, ale także podczas wizyty prezydenta Donalda Trumpa w stolicy, kiedy tuż, powiedzmy, w okolicy czasowej tych dwóch wydarzeń nastąpiły awarie dostaw gazu do Polski gazociągiem jamalskim. No, eksperci, z którymi rozmawiałem, nie wierzą w przypadki, nie sądzą, że jest to zbieżność przypadkowa. Uważają, że jest to sygnał wysłany z Kremla do Polaków.
Panie redaktorze, ostatnio w wywiadzie dla portalu Polskie Radio 24 powiedział pan, że wraz z kupnem amerykańskiego gazu otrzymujemy wymierne korzyści na płaszczyźnie bezpieczeństwa polityczno-militarnego. Co miał pan na myśli?
Zgadza się. Jeżeli patrzymy właśnie na ten segment energetyczny, no tutaj myślę, że od 1973 roku, czyli od embarga, arabskiego embarga spowodowanego wojną Jom Kippur, nie można już mówić o perspektywie na rynek energetyczny takiej właśnie wolnorynkowej. Ja to nazywam libertariańskiej. Znaczy, nie możemy tylko kalkulować kosztów przez pryzmat walut wyrażonych na rachunkach. Musimy brać ten aspekt polityczny pod uwagę. I tutaj, wchodząc we współpracę z Amerykanami, jeżeli chodzi o dostawy gazu, no to dostajemy nie tylko konkurencyjny względem tego gazu, który bierzemy z Rosji, surowiec, ale także opcje, powiedzmy, można powiedzieć, protekcji, bo naturalną rzeczą jest, że kiedy robimy tak wielkoformatowe interesy, ja przypomnę, że od 2024 roku do Polski będą napływać samego LNG tylko 12,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, więc jeżeli robimy takie interesy ze stroną, która jest żywotnie zainteresowana w tym, żeby sprzedawać swój towar na rynki światowe, no to zyskujemy status klienta, o którego się dba i którego się chroni, bo tam przecież gdzie toczy się wymiana handlowa, no to zabiega się, żeby ta wymiana toczyła się jak najdłużej, jak najlepiej i żeby nic jej nie przeszkodziło. Więc można powiedzieć, że sprzymierzając się z Amerykanami na tej płaszczyźnie handlowej, promieniujemy te korzyści na inne sektory, między innymi na sektory bezpieczeństwa.
A czy jest możliwy spadek ceny gazu z Rosji?
To jest tak naprawdę kasus, którego doświadczyli Litwini, uruchamiając swój gazoport pływający w Kłajpedzie. Kiedy Litwa była już w zasadzie, ten projekt był już na ukończeniu i Litwa przygotowywała się do otwarcia i dostawy pierwszej gazu skroplonego do Kłajpedy. W mediach litewskich pojawiły się informacje o niesamowicie konkurencyjnej cenie gazu zaoferowanej przez Rosjan. No to jest taka gra Gazpromu w kwestii tego, żeby nie tracić tych rynków, bo Gazprom w ciągu ostatnich kilku lat stracił między innymi rynek ukraiński, czyli rynek bardzo duży. Ukraina już nie kupuje gazu bezpośrednio od Rosji, ona go bierze z rynku europejskiego. Natomiast też wkrótce Gazprom liczy się z tym, że stracić może rynek polski dzięki gazociągowi Baltic Pipe i polityce dywersyfikacyjnej. Może stracić rynek gruziński. Z kolei ten partner, który Rosjanom surowcowo jest jakby i ekonomicznie bardzo, bardzo leży na sercu, czyli Chiny, no z racji swojej pozycji politycznej nie pozwalają Rosjanom robić takich rzeczy, jakie Gazprom zrobił między innymi Polsce, czyli tak przeformatował umowy gazowe te z 2010 roku, żebyśmy nadpłacali miliardy złotych, jeżeli chodzi o te dostawy gazu realizowanego właśnie na podstawie tego kontraktu.
No tak, ale czy jest szansa, że Rosjanie będą próbować konkurować cenowo z Amerykanami, żebyśmy kupowali nadal ich gaz, mimo że mamy dostęp do skroplonego gazu amerykańskiego?
Myślę, że jak najbardziej taka szansa istnieje, natomiast tutaj nie wolno w tych kalkulacjach pominąć tego, o czym mówiłem właśnie w kontekście gazu, chociażby ze Stanów Zjednoczonych. To znaczy, to paliwo nie jest, koszty tego paliwa nie są wyrażone tylko w walucie na rachunku.
Tylko również politycznie.
Oczywiście istotny ładunek polityczny jest także za tym gazem.
Dziękujemy serdecznie. Naszym i Państwa gościem był Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24.pl. Dziękujemy.
Dziękuję.